A popowiadamy sobie dzisiaj trochę, krótko, bo niestety nie ma na to tyle czasu, o imperializmie, czyli czymś, co jest w tej chwili na czasie, tak? Imperializm jako tak. Mówimy, że to są imperia, prawda, że to jest polityka imperialna, które kogoś... No ale co to tak naprawdę znaczy? Od razu Państwu powiem, że w tej chwili to jest tak, że do niedawna, czyli do czasu tak naprawdę Putina i Trumpa, generalnie część, to znaczy definicje trochę się różniły. To znaczy, współcześnie w naukach społecznych, takich jak właśnie stosunki międzynarodowe, socjologia, ekonomia polityczna, studia postkolonialne, to imperializm jest pojmowany trochę szerzej niż był w epoce kolonialnej. Ponieważ kiedyś oznaczał bezpośrednią kontrolę terytorialną i eksploatację kolonii. No a dzisiaj tak miało nie być, no bo system ONZ. Ponieważ system ONZ poszedł już sobie spokojnie do kosza, jeżeli dwaj podstawowi członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawda, fundatorzy, czyli Rosja i Stany Zjednoczone, doszły do wniosku, że nie będą przestrzegać Karty Narodów Zjednoczonych i to tak już w obu przypadkach. Właśnie Rosja tak nie twierdzi, ale tak robi, natomiast Trump już powiedział, że nie i tyle. Zresztą buduje sobie, nie wiem, Państwo wiecie, alternatywną ONZ, zaraz sobie o tym powiemy, bo to jest nowa informacja. W każdym razie no, dzisiaj imperializm, więc do niedawna imperializm był opisywany jako forma dominacji, która niekoniecznie wymaga formalnej aneksji, a na przykład opiera się na nierównych relacjach ekonomicznych, politycznych, kulturowych, militarnych między państwami. Tak? No jakie były to kluczowe elementy tego imperializmu? No po pierwsze dominacja ekonomiczna, tak? Czyli kraje rozwinięte, głównie z globalnej północy, najczęściej wykorzystując swoją dawną pozycję kolonialną i związanie właśnie kolonialnej jeszcze gospodarek państw niegdyś kolonii z metropolią, czyli krótko mówiąc, gospodarka w kraju takim, który był kolonią, jest tak była tak skonstruowana nawet w momencie dekolonizacji, że nawet jeżeli to państwo stawało się formalnie niepodległe, zwykle zresztą a priori od razu bardzo biedne, to ta gospodarka nie była w stanie się nawet przez kilkadziesiąt lat, bo wymagałoby to wielkich inwestycji, przestawić na takie normalne tory, bo do tej pory była zorientowana na zaspokojenie potrzeb metropolii. Oczywiście można gospodarkę przebudować, tylko potrzebne są no, pieniądze, prawda, i to w dużej ilości. Niby Bank Światowy, prawda, miał takie to zapewniać, ale tak naprawdę najczęściej pieniądze, które gdzieś tam pojawiały się z inwestycji, szły na wspieranie bezpośredniej konsumpcji, ponieważ państwa te, najczęściej te właśnie, które się uwolniły z kolonializmu, one najczęściej należały do krajów, w których nie są zaspokojone no, podstawowe potrzeby żywieniowe, już nie mówiąc o jakichś ambitnych planach, prawda, budowy infrastrukturalnej. Więc to jest była taka eksploatacja, mówiono o niej neokolonialna, prawda? Więc abstrahując od tego, że oczywiście głód, nędza, prawda, bieda powodowały korupcję albo właśnie przewroty wojskowe, niestabilność polityczną, więc tym bardziej nikt na zasadach komercyjnych nie był w stanie się tam pojawiać i inwestować. No i te państwa się pogrążały i zresztą są do dzisiaj bardzo często pogrążone w strukturalnej, nie koniunkturalnej, tylko w strukturalnej po prostu niedorozwoju, którego nie da się przełamać inaczej niż metodami no, nieekonomicznymi, znaczy w tym sensie, że niepasującymi do racjonalności ekonomicznej. I właśnie tutaj bardzo często się pojawiają Chińczycy, którzy potrafią w takim kraju, który normalnie, jak to powiedział ostatnio ładnie o Wenezueli, szef tego Mobile'a powiedział, że jest uninvestable, prawda? Czyli nieinwestowalna. No więc w takich krajach nieinwestowalnych właśnie pojawiają się Chińczycy. To jest ich pomysł na właśnie globalną ekspansję. I tam właśnie inwestują w infrastrukturę, co ma zmienić strukturę generalnie produkcji w takich krajach. Tym bardziej, że te kraje są potencjalnie niezwykle bogate ze względu na surowce, na przykład mineralne, ale też nie wiem, na produkcję kakao, prawda, i tak dalej. No dobra, to mamy taki jak gdyby pierwszy element. Drugi no to jest dominacja ekonomiczna również. To są właśnie przez długi umowy handlowe mamy kontrolę przez gospodarki państw rozwiniętych, głównie korporacje transnarodowe. Takich krajów, czy właśnie przez kwestie zadłużenia, a w związku z tym wymuszanie różnych koncesji politycznych w zamian za na przykład odroczenie spłaty długu o jakiś tam czas i tak dalej. Więc to są, krótko mówiąc, kraje te są, stanowią źródło tanich surowców, najczęściej eksploatowanych w ten sposób, że w kraju macierzystym nie pozostaje praktycznie żaden zysk. taniej siły roboczej, bo ta siła robocza, jeżeli jest bezrobotna, co więcej, ma problemy z właśnie zaspokojeniem podstawowych potrzeb, czyli na przykład potrzeby żywienia, prawda? No to bierze się za każdą pracę, którą dostanie, albo próbuje uciekać, właśnie migrować do Europy. Kiedyś ta migracja była zablokowana ze względu na to, że na północy Afryki szczególnie znajdowały się silne państwa, dyktatury po prostu takie czy inne, które były w stanie to blokować, znaczy blokować ten przepływ. No a w tej chwili tak naprawdę po upadku Libii to mamy po prostu korytarz jak gdyby z południa na północ otwarty. No mamy oczywiście, a i też różnego rodzaju na przykład celowe polityki, na przykład Maroka, który jak się tam coś nie podoba Unii Europejskiej, to zaczyna przestawać zatrzymywać migrantów u siebie. Potem mamy hegemonię polityczną i militarną. No to jest oczywiście, to są różnego rodzaju interwencje wojskowe, czyli to są i różnego rodzaju również wojny proksy, prawda, działania agencji wywiadowczych destabilizujące poszczególne kraje, prawda. Mieliśmy przecież bardzo wiele zacnych przykładów, żeby daleko nie szło, taki klasyczny, prawda, oczywiście to jest Mosadek, prawda, ale nie tylko. Mieliśmy też przecież interwencje bezpośrednio wojskowe, czy w Afganistanie, czy przynajmniej w Afganistanie, wcześniej w Wietnamie, przecież to była wojna postkolonialna, klasyczna, związana z dekolonizacją kolonii francuskich. Potem na miejsce Francuzów dopiero pojawią się Amerykanie. W Iranie na miejsce Brytyjczyków pojawią się też Amerykanie, prawda, z obaleniem Mossadegha. Czy będziemy mieli właśnie taki jak w Afganistanie, prawda, jeszcze interwencja radziecka, czy w innych, czy w krajach tak zwanej demokracji ludowej, prawda, gdzie kiedy próbowano odejść od ortodoksji radzieckiej, no to się w tym momencie nagle okazywało, prawda, że mamy bratnią pomoc. Czy jak bracia, prawda, przybędą z bratnią wizytą, jak brat do brata. Więc to jest to. Potem mamy oczywiście aspekt kulturowy, ideologiczny. Imperializm obejmuje również ekspansję wartości. Na przykład języka, kultury dominującej, to jest na przykład, to bardzo silnie utrwala na przykład stereotypy, nierówności rasowe, etniczne i tak dalej. No mieliśmy na przykład wielki wysiłek, to ja akurat to znam z opowieści praktycznie z pierwszej ręki, państwa chińskiego, które przez dziesiątki lat jak gdyby odbudowywało swoją nie tyle kulturę, prawda, no kultura była, prawda, ale generalnie odbudowywała w społeczeństwie modę na własną kulturę, tak, że to przeświadczenie, że własna kultura jest gorsza, europejska jest lepsza, to jest właśnie ta, to było notabene celowo zresztą utrwalane no, przede wszystkim przez Brytyjczyków najpierw, prawda, potem przez kolejnych, po to, żeby właśnie jak gdyby wyrugować chińskość, tak, czyli bycie po prostu, to wszystko, co jest związane z byciem Chińczykiem, czy tą całą właśnie bogatą kulturę, żeby twierdzić, że jest ona prymitywna, nie przystająca do współczesności, a jedyną właśnie nowoczesną jest kultura narzucona przez kolonialistę. No jest to było to. Potem mamy globalizację, imperializm korporacyjny. No to państwo już wiecie o tym dosyć dobrze, że jest bezpaństwowa sieć kontroli ekonomicznej, gdzie korporacje, instytucje ponadnarodowe narzucają reguły gry, prowadząc do eksploatacji na przykład środowiska i pracy w poszczególnych państwach. Co więcej, no mamy, proszę Państwa, takie współczesne badania, na przykład Immanuela Wallersteina, które podkreślają, że imperializm jest to systemowa cecha kapitalizmu globalnego, gdzie właśnie peryferie, czyli kraje rozwijające się, są eksploatowane na rzecz centrum, czyli krajów bogatych. No krytycy tacy jak Noam Chomsky na przykład widzą w tym narzędzie utrzymania status quo przez elity, podczas gdy zwolennicy realizmu, na przykład Merzheimer, twierdzą, że jest to po prostu naturalna rywalizacja mocarstw. Tutaj musimy, zaraz sobie powiemy o tych koncepcjach innych. No właśnie. Natomiast jest, proszę Państwa, inna koncepcja, taka, bo to są koncepcje, tak jak mówię, one to są koncepcje, które dominowały do niedawna, to znaczy do momentu, kiedy nie wraca nam znowu, one za każdym razem zakładały, że kolonializm jako taki jest passé że Karta Narodów Zjednoczonych nie pozwala już na wojny zaborcze i na podbijanie terytoriów albo ich sobie podporządkowanie pod groźbą użycia siły, tak jak w Wenezueli na przykład w tej chwili mamy, czy właśnie podboje neokolonialne, które podporządkowują, czy pozwalają na skuteczną aneksję jakiegoś terytorium. No więc tak jak na przykład mamy do czynienia w tej chwili na Ukrainie. Więc natomiast to jest teraz nowa rzeczywistość i w tej nowej rzeczywistości odżywają stare, nowa stara, prawda? Czyli to, co było aktualne jeszcze na początku XX wieku, wieku XIX, nawet w okresie międzywojennym, prawda, z tym systemem mandatowym, to no, odżywa w tej chwili, prawda, w tych starych teoriach, bo stare teorie dotyczyły właśnie tego starego zachowania, które mamy w tej chwili w pełnej krasie. Obserwujemy zresztą teraz kolejne przykłady. To jest tak, gdzie na przykład pojawia się, to jest Trump jest znakomitym przykładem tutaj, gdzie Amerykanie tam, gdzie się pojawiają, na przykład w Afryce, przy okazji tego konfliktu Kongo-Rwanda, więc pod pretekstem tego, że oni doprowadzają do pokoju, przy czym stają się nimi gwarantami tego pokoju, ale nic się dalej nie dzieje, to znaczy walki trwają dalej jak trwają, ale w międzyczasie na krajach, które poprosiły o pomoc, wymuszają w ten sposób jakieś wielkie koncesje gospodarcze dotyczące swobody eksploatacji dóbr lokalnie. Natomiast te gwarancje potem się okazują nierealizowalne, prawda? Czyli to jest tak samo jak pod pozorem ochrony kiedyś realizowano właśnie tę dominację kolonialną. No i teraz, proszę Państwa, musimy przejść do jednej z najważniejszych teorii właśnie imperializmu, skąd się w ogóle imperializm zrodził. To jest przeświadczenia, że w takich normalnych warunkach, prawda, czyli w warunkach, w których nie mamy bariery w postaci jakichś organizacji międzynarodowych, prawda, czy umowy, że powstrzymujemy się przed jakimś działaniem, no taką umową jest Karta Narodów Zjednoczonych, prawda? Państwa zdecydowały się, że pewnych działań nie będą robić. No, stwierdziły teraz założyciele, że jak najbardziej będą i co im zrobimy. Natomiast wtedy, kiedy nie ma takich barier, to w naturalnych warunkach imperializm jest nieuchronny, tak? To jest znowu, przechodzimy do marksizmu klasycznego, który notabene obecnie jest akceptowalny, zaraz Państwu powiem tylko i to, co notabene jeszcze na dodatek w poważnych teoriach ekonomicznych. Różnica, która jest w tym marksizmie XIX-wiecznym i we współczesnej myśli na przykład wielu ekonomistów, oni twierdzą, Marks twierdził, że to się nieuchronnie musi skończyć rewolucją, tak już od końca zaczynając. Natomiast oni twierdzą, że nie, że pomimo tego, że te prawidłowości rzeczywiście są wpisane w istotę systemu kapitalistycznego, to ten system kapitalistyczny jest reformowalny, tak? Więc to jest taka różnica. Natomiast więc tutaj to, co jest istotnego właśnie, co warto wiedzieć właśnie z tej koncepcji marksistowskiej, to, że uznaje się, że ten imperializm to nie jest jakaś aberracja, prawda? Czyli co nie jest taki błąd w systemie, błąd w matriksie, że normalnie sobie kapitalizm jest i dobrze funkcjonuje, a tutaj nagle pojawia się jakiś błąd w tym systemie i nagle pojawia nam się państwo, które zaczyna dążyć, prawda, do imperializmu. Czyli do tego tworzenia imperium, podbijania innych terytoriów, czy dla, notabene my to obserwujemy cały czas, państwo, no, jeżeli ktoś nie zauważył, że większość wojen, które wybuchały już po II wojnie światowej, to były wojny o ropę najczęściej, co do tego nie ma chyba nikt wątpliwości, czy albo ewentualnie o rynki zbytu jeszcze, co jest mniej już wyraźne, tak? Czyli walczy się albo właśnie o rynek zbytu i rywalizuje się w zasadzie o rynek zbytu, niekoniecznie jeszcze na poziomie wojennym, a to jest o surowce wojny, to już jest coś standardowego. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że już traktujemy to a priori. Mamy teraz blisko paru wojen o wodę, na przykład między Indiami i Pakistanem, czy między na przykład Etiopią a Egiptem, tak? To właśnie kolejna rzecz, miejsce, gdzie się Trump zapowiedział, że będzie pomagał, czyli prawdopodobnie będziemy mieli tam jakieś gigantyczne koncesje na rzecz Trumpa i jego rodziny. Tak na marginesie, proszę Państwa, ten pierwszy deal wenezuelski, to dzisiaj prasa donosi, wczoraj właściwie, to nie dzisiaj, że ten pierwszy deal wenezuelski dostał, czyli tą pierwszą ropę z Wenezueli, dostał jeden z największych sponsorów Trumpa, taki, który tam 6 milionów dolarów na jego kampanię włożył i to trafiło do niego. Tam oczywiście jak zwykle jest dyskusja na temat tego, że ile tam Imperium Trumpa zarabia i tak dalej. To nas akurat w tej chwili nie interesuje. Natomiast właśnie co nas interesuje? Interesuje nas ten mechanizm nieuchronności, bo marksiści twierdzili, że to jest nieuchronne. Więc no, generalnie to jest w tej koncepcji jest powiedziane, że konkurencja w kapitalizmie nieuchronnie prowadzi takim im bardziej czysty, prawda, taki liberalny, prawda, kapitalizm, tym lepiej. Ona prowadzi do koncentracji, czyli krótko mówiąc do tworzenia się, oni wtedy mówili o kartelach i monopolach. No my dzisiaj mówimy o korporacjach, prawda, oligarchiach, korporacjach, potem korporacjach globalnych. Czyli krótko mówiąc, to jest tak, że w pewnym momencie dochodzi też do fuzji kapitału, jak mówiono, przemysłowego z bankowym, czyli krótko mówiąc do finansowania tego przemysłu, prawda, przez banki, i te banki tak naprawdę stają się w dużej mierze dominujące ze względu na to, że to one pożyczają pieniądze na kolejną ekspansję. I generalnie ten, my byśmy dzisiaj nazwali pewnie te wielkie korporacje, one przejmują kontrolę nad gospodarką. I to tak, powiedzmy sobie, obserwując różne kraje, możemy powiedzieć, ok, coś podobnego obserwujemy. Tak? Może nie dokładnie tak samo, ale coś pamiętajcie Państwo, że ten marksizm to jest już 200 lat, prawda, temu, więc to jest taka mocno już stara teoria, tak? Bo ona opisywała świat początku wieku XIX. Ale niektóre elementy, jak się okazuje, są cały czas żywe. No więc w pewnym momencie dochodzi również do, przy tej rywalizacji, mamy do czynienia z nadprodukcją towarów, tak jak zresztą przed wojną to mogliśmy, można było obserwować wtedy, kiedy ta gospodarka nie była regulowana albo była niedostatecznie regulowana i po prostu te towary nie są, znaczy korporacje, żeby utrzymać zyski, muszą próbować sprzedawać te towary na rynku zewnętrznym, bo wewnątrz to już, to my to obserwujemy też Państwo, no, jak człowiek ma jedną pralkę, no nie kupi sobie pięciu, prawda? Może kupi drugą, ale pięć obok siebie czy naraz niespecjalnie się da. No i co teraz robić? No, to jest często tak, jak trochę taka hipoteza trochę spiskowa, że bardzo już to pewnie prawdziwa, Państwo to obserwujecie, że firmy produkują w ten sposób, żeby ten po, jak się tylko gwarancja kończy, to następnego dnia, żeby się ten sprzęt zatrzymał i już nie dawał uruchomić, a naprawa kosztowała tyle i prawie ile nowy. No, to jest właśnie po to, żeby ktoś, jak sobie kupi ten jeden mikser czy jedną pralkę, to żeby jej 20 lat nie trzymał, tylko kupował co chwilę nowo. Ale gdyby tego nie było, a były takie firmy, tam chyba Mercedesa przywołuje się w podręcznikach, no w pewnym momencie wyprodukował tak dobry model Mercedesa, że ludzie nie chcieli kupować następnych, trzymali po 10-15 lat i mało firma nie upadła. Więc to jest krótko mówiąc, w innych sytuacjach jest to po prostu nadprodukcja towarów, których nie da się sprzedać na rynku wewnętrznym. Tym bardziej, że no po pierwsze jest niska siła nabywcza na własnym rynku, ale to nawet nie o to chodzi moim zdaniem, raczej to jest też kwestia no, nasycenia rynku, prawda, w pewne towary, one nie da się sprzedać więcej. I w ten sposób kapitał szuka więc nowych rynków i źródeł surowców za granicą. I tutaj dochodzi właśnie do tej rywalizacji, czyli do tej rywalizacji z innymi imperiami, a w związku z tym po pierwsze właśnie państwa takie jak właśnie Wielka Brytania, Niemcy przed I wojną światową chroniły właśnie interesy swoich monopolów, po pierwsze przez kolonizację, ale po drugie właśnie przez traktaty, ustawodawstwo, także monopole ustanawiane na przykład przez Wielką Brytanię w koloniach, no one chroniły jednocześnie ich zyski. Ale również każda ekspansja terytorialna, czyli podbój kolejnego terytorium albo zabranie komuś innemu kolonii, to było, tutaj nie chodziło o to, żeby mieć więcej chorągiewek wbitych, prawda, gdzieś tam w mapę świata, tylko chodziło po prostu o to, że to jest nowy rynek zbytu i nowe surowce, prawda, nowe źródło surowców. I w pewnym momencie państwa stają się, i to chyba państwo obserwujemy w wielu krajach, że państwa stają się komitetem wykonawczym właśnie takich wielkich korporacji. Czyli w pewnym momencie politycy stają się tak zależni od tych wielkich korporacji, że w zasadzie zaczynają realizować przede wszystkim ich politykę, zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną. No w Stanach Zjednoczonych akurat przy Trumpie to jest trudne do stwierdzenia, bo on jest do tego stopnia niesterowalny, że trudno powiedzieć, że on tam odpowiada, że powiedzmy dzwonią do niego prezesi i on coś natychmiast robi, jak oni chcą. Ale mieliśmy wiele przykładów na to, że jego co bardziej szalone pomysły na przykład były torpedowane przez te wielkie korporacje i nagle on zmieniał zdanie. Tak samo obserwujemy to w Unii Europejskiej, żeby daleko nie szukać, gdzie w niektórych państwach, gdzie stanowisko rządu tak naprawdę jest podyktowane przez kilka wielkich firm w danym kraju. Nie powiem, w którym kraju i dlaczego leży na zachód od nas, gdzie po prostu to stanowisko polityczne, notabene polityczne, bardzo często sprzeczne na przykład z interesem Unii Europejskiej, jest po prostu forsowane, bo kilka firm tam twierdzi, że musi zarobić albo że nie zarobi, jak się nie zmieni polityki zagranicznej. Tak? Więc my takie elementy tego możemy sobie zaobserwować niejako gołym okiem, nie prowadząc jakiejś bardzo wnikliwej analizy, tylko i wyłącznie czytając sobie po prostu gazety. Tak? No i że państwo w momencie, kiedy państwo staje się właśnie takim narzędziem tych wielkich korporacji, to prowadzi w ten sposób politykę zagraniczną, w tym politykę ekspansji, aż w pewnym momencie dochodzi do zderzenia się tych imperializmów, czyli jednego imperium z drugim, bo świat zaczyna być podzielony. No i właśnie na przykład pierwsza wojna światowa, prawda, jako walka o redystrybucję kolonii, to jest przykład właśnie takiego działania. No więc, proszę Państwa, no to jest, w skrócie, to jest imperializm, tak? Więc jak rozumiem, Państwo prawdopodobnie dostrzegacie pewne elementy tego imperializmu i tego w tej właśnie teorii ekspansji w różnych miejscach. Ja tak Państwu powiem, że tak a propos tej sprzeczności, która ma tkwić tam gdzieś w kapitalizmie, no to współcześnie, tak jak mówię, no na przykład Stiglitz, żeby daleko nie szukać, tak, ale jest bardzo wielu innych ekonomistów, którzy generalnie, tak, no Stiglitz dostał Nagrodę Nobla zresztą, Piketty, prawda, Krugman, oni wszyscy twierdzą, że no już osobno Państwu opowiem może, bo to jest na długi bardzo wykład, ale oni krótko mówiąc twierdzą, że tak, że to mniej więcej tak wygląda, tylko że oni uważają, że można jak gdyby, że ten to właśnie, że jak Marx mówił, że kapitalizm zjada swój własny ogon i jak gdyby ta sprzeczność tkwiąca wewnątrz prowadzi nieuchronnie do rewolucji, no oni twierdzą, że nie, znaczy, że owszem, jest ta sprzeczność, ona jest policzona, policzalna, natomiast wcale nie musi prowadzić do rewolucji, bo można ją, że tak powiem, tuningować, tak? Czyli można różnego rodzaju interwencjami powodować, że ten kryzys, te kryzysy nieuchronne, które wynikają chociażby z nadprodukcji, potem z rozwoju produkcji, potem nadprodukcji, prawda, czyli ten cykl koniunkturalny, zresztą ten cykl, prawda, który się, te kilka cykli, które się tam nakładają, cykl Kondratiewa i tak dalej, one się w pewnym momencie, można je wypłaszczyć, krótko mówiąc, czyli można zrobić tak, żeby ten, nie będzie takiego zasadniczego, prawda, wielkiego wzrostu, ale potem nie będzie głębokiego kryzysu, tylko co najwyżej, prawda, jakieś tam niewielki spadek wzrostu PKB, no do powiedzmy spadku, prawda, jakiejś minimalnej recesji, ale nie tak głęboka, żeby nagle miliony ludzi, prawda, były bez pracy, prawda, i bez pieniędzy. I właśnie dlaczego o tym mówię, bo Państwo ostatnio bardzo dużo dyskutowaliście, widzę, na temat ciągot totalitarnych na przykład w Unii Europejskiej, niektórych mechanizmach. Aż tak naprawdę, już Państwa, to niekoniecznie dotyczy Unii jako takiej, to dotyczy polityków, prawda, z określonych grup politycznych, którzy próbują swoje bardzo często idee fix, ponieważ wiedzą, że opór jak gdyby społeczny przeciwko temu będzie silny, to próbują je wymusić przy pomocy środków już takich administracyjno-policyjnych. Tak, tak oczywiście, to właśnie powoduje opór krajów, społeczeństw i prowadzi na przykład do takich zjawisk jak Brexit. Prawda? Pomimo oczywistych korzyści ekonomicznych, pewne elementy ideologicznie, przypomnijmy, uwarunkowanego dyktatu powodują po prostu naturalny sprzeciw społeczeństw. Ale to, tak jak mówię, to są elementy, tak? To jeszcze nie można powiedzieć o całym systemie. Tak samo jak u Trumpa, prawda? To nie jest cały system totalitarny, tylko mamy takie na razie ciągoty totalitarne, tak? Zadziwiające notabene wobec libertariańskiej postawy republikanów, ale to jest inna historia. I tak samo, proszę Państwa, trochę będziemy mieli tutaj z tym imperializmem. Jeżeli Państwo mówicie, bo wiele osób mówi, że Unia Europejska jest wynalazkiem socjalistycznym, ja się w 100% zgadzam. To właśnie elementy socjalizmu, które są wprowadzone w Unii Europejskiej, w tym na przykład głęboka ingerencja w gospodarkę, ale po co robiona? Właśnie po to, żeby nie było rewolucji. Ona jest tak zrobiona, skonstruowana właśnie gospodarka Unii Europejskiej, żeby ten właśnie cały system interwencji i kontroli. Przynajmniej ja mówię o tej pierwotnej idei Unii, bo później to, co się tam rozbudowało, to jest na zupełnie odrębną historię, ale ten mechanizm miał właśnie zapobiec głębokim kryzysom, na przykład w rolnictwie, na przykład w przemyśle ciężkim, jak jeszcze Unia miała kiedyś, był taki czas, kiedy miała kiedyś przemysł właśnie maszynowy, stalowy, wydobywczy, wielki, rozbudowany, i chodziło o to, żeby właśnie uniknąć tych pików, tych wzrostów gwałtownych produkcji, tych właśnie czasów znakomitego prosperity, które się kończyły później wielkim, głębokim kryzysem, prawda, bezrobociem, ludźmi, no i rewolucjami, prawda, no XIX, XX wiek, tak? Dobra. Tyle, proszę Państwa. To niestety miałem trzy razy więcej do powiedzenia, ale musiałbym opowiadać dzisiaj cały odcinek, więc kończymy sobie ten wstęp dydaktyczny.